Podzielę się z Wami dzisiaj taką rzeczą, która gdzieś jest takim moim przemyśleniem ostatnich miesięcy, która też sprawia mi dosyć dużo takich problemów w takim moim rozkminianiu świata. Wiesz, czasami czuję się jak w tym filmie Matrix, pamiętacie? Kiedy jest i czuję się jak ten człowiek, który jak odkrył, jak wygląda życie poza Matrixem, to pierwszy pomysł, jaki miał, to żeby szybko wrócić do tego Matrixu. Żeby wrócić do tego miejsca, w którym nic nie widzisz, nie masz tych rzeczy, wiesz, takich doświadczeń, które dookoła się dzieją, tylko żyjesz takim prostym życiem, ten się uśmiecha, tamten się uśmiecha, tamten robi to, a tutaj masz taką wiedzę wynikającą z lat doświadczeń, z pracy, z intuicji proroczej, z innych rzeczy, w którym nie jesteś w stanie pewnych rzeczy nie zauważyć, tak? I to jest wiedza, która boli, tak? Ona boli w relacjach, ona boli w różnych sytuacjach, tak? Czasami masz wrażenie, że wiesz za dużo. I czasami widzisz, że jak będziesz polegać na tym, że wiesz za dużo, to jeszcze jesteś bardziej zraniony, gdybyś wiedział o wiele mniej. Więc masz taką myśl, nie? O Boże, jak fajnie było w tym Matrixie, tak? Czyli nie dziwisz się Żydom, którzy mówili, jak to fajnie było w tym Egipcie. Tam przynajmniej wszystko było znane. Czyli to przysłowie, że jeżeli wróg jest znany, tak, to lepiej z nim przebywać niż z przyjacielem, którego nie znasz. Jest takim prawdziwym przysłowiem dla wielu z nas w różnych sytuacjach, w których się znajdziemy, tak? Więc ja się podzielę taką częścią mojego rozkminiania dotyczącą tego, które mam nadzieję Wam pomoże. Ale ponieważ tutaj jest bardzo dużo też takiej wiedzy wynikającej z uzdrowień wewnętrznych, to prawdopodobnie będzie trzeba trochę więcej tych rzeczy przesłuchać, żeby tak dojść do tego, co i jak, tak? Bo każdy temat tak naprawdę jest tematem, który można obrócić i później kminić go przez następną godzinę, tak? Czyli zastanowić się, ale chcę taką zrobić pigułę, która myślę, że wielu z nam pomoże w jakichś następnych rzeczach. I wiecie, tytuł kazania to jest sprawa otwarta. My bardzo często posługujemy się taką nazwą, sprawa jest otwarta. Tak? Czyli sprawa jest otwarta, można w niej wiele rzeczy jeszcze zrobić. Sprawa jest otwarta. I wiesz, i szczególnie w takich rzeczach dotyczących relacji, ja złapałam się u siebie samej, że jeżeli sprawa jest otwarta, tak? Czyli nie, ta jakaś trudna relacja czy coś nie jest zamknięta, to żyję w takiej nadziei, że jeszcze wiele można w tym zmienić. Tak, że jeszcze może coś się tam przełoży, może to będzie wyglądało inaczej, tak? Ale oczywiście sprawa jest otwarta, dotyczy to również głównie biznesów czy różnych sytuacji, w których my się znajdziemy, kiedy ktoś nam coś proponuje, tak? My komuś coś proponujemy, ten ktoś nam mówi, wiesz co, sprawa jest otwarta, zastanówmy się nad tym, tak? Czy kiedy my rozmawiamy z naszymi dziećmi i one mówią, mamo, chciałbym tam pojechać na wyjazd z kolegami, tak, na 4 dni, a mam 14 lat, i my mówimy, nie, my możemy powiedzieć, sprawa jest otwarta, tak? Najpierw muszę wiedzieć, czy tam będzie jakiś dorosły i tak dalej, i wtedy to przegadamy, tak? Czyli my tych otwartych spraw mamy bardzo dużo. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na trudne doświadczenia, to jako ludzie dorośli powinniśmy się nauczyć tego, że wiele spraw my możemy zostawić w tym kontekście niezamkniętymi, tak? Czyli, że wiele rzeczy, które są do wyjaśnienia, ich się na dzisiaj wyjaśnić nie da. Tak, odnośnie relacji. I jeżeli my nauczymy się w ten sposób funkcjonować, to naprawdę zobaczymy, że nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli my będziemy chcieli każdą sprawę jakoś nazwać, wsadzić do konkretnego słoiczka i napisać na niej sól, cukier, tak, pieprz, uciekaj z daleka, tak, to w tym momencie naprawdę się zgubimy. Wiele spraw w naszym życiu może być sprawami niezamkniętymi teraz, kiedy jesteśmy dorośli. Natomiast kiedy byliśmy dziećmi, wiele spraw trudnych w naszym życiu, wszystkie sprawy trudne w naszym życiu powinny być w odpowiedni sposób zamknięte, bo to spowodowałoby, że dzisiaj nie mamy takiej nadmiernej potrzeby nazywania wszystkiego, zamykania wszystkich spraw. I to jest taka podstawa dzisiejszego naszego spotkania. Wiesz, nasz umysł uwielbia więc rozwiązywać rzeczy. I słuchajcie, to jest genialna rzecz od Pana Boga. To jest rzecz służąca rozwojowi, odkrywaniu, pomnażaniu i uczeniu się. Tak? Czyli nasz umysł ma takie coś, że lubi coś rozkminiać. Czy to dodane do tego smakuje tak jak to? Ja kiedyś po prostu robiłam ciasto i sięgnęłam po pierwszy słoik, który znalazłam i wsypałam go do tego ciasta. Okazało się, że to była sól. Ale ponieważ już włożyłam tam dużo składników, wiecie, ja jestem z takiego pokolenia, które jak już włożyło tam jajka, inne rzeczy, tak, no to przecież tego się nie wyrzuca. Więc spróbowałam to ciasto z solą upiec, tak. Jak już je upiekłam, to spróbowałam je zjeść. Jak się nie dało zjeść, to stwierdziłam, no bo są takie słodko-kwaśne ciasta, że trzeba tam dołożyć dżemu, a może jeszcze jakiegoś budyniu na górę i wtedy ono będzie takie fajne, słodko-kwaśne. Skończyło się, jak się skończyło, czyli tym, że jedyną rzeczą do zjedzenia z góry był budyń i dżem, tak? Natomiast całe ciasto było kompletnie nie do zjedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o robienie zakalca, tak, to on jest u mnie w domu zjadany, tak? Nawet jak mi nie wyjdzie. Tak, więc te nasze próbowanie, odkrywanie, ono służy wielu rzeczom. To próbowanie służy temu, że, znaczy to odkrywanie służy temu, że powstają różnego rodzaju wynalazki, tak. Ja bardzo podziwiam człowieka, który stworzył żarówki, tak, bo czytałam o nim, pamiętacie, bo leciał Edison, tak. I przypomniałam sobie, że tyle doświadczeń ten facet zrobił, że ja bym się już załamała, tak? On robił następne. Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł jest tak skonstruowany, że rozwiązania dają nam niesamowitą satysfakcję. Tak? One powodują wydzielanie się tych pozytywnych hormonów szczęścia, tak? I takie wow, zrobiłem, wow, tak? Dlatego na przykład mężczyźni lubią tak naprawiać samochody. Mój tata po prostu, pamiętam, jeździliśmy taką starą syrenką. Taka jeszcze drzwi się otwierały nie w tą stronę, można było pasażerów zebrać, jak się jechało ze sobą.
Kury
pozbierać, tak. I pamiętam, że ten samochód, wiesz, mój tata był mechanikiem i ten samochód w różnych momentach się psuł. I ja pamiętam tak, bardzo dużo takich sytuacji, że mój tata staje na wzgórzu, piękne Beskidy, bo jedziemy do Muszyny, tak, i mój tata zaczyna wykręcać rzeczy z tego samochodu. Wykręca jedną rzecz, drugą rzecz, na takiej płachcie rozłożone, wiesz, w końcu wyciąga jakiś kawał wielki silnika i tak dalej, nie? Później składa to wszystko i zostaje jakaś jedna część.
Ojo.
Ale samochód jedzie, bo mój tata jest mechanikiem, tak, i ma wielką satysfakcję, że mógł coś zrobić. Na tej samej rzeczy, na tej samej podstawie prac naszego umysłu nad rozwiązaniami powstają też odkrycia, odkrycia sensu,
wynalazki
tak, ale sensu jakiś nowy ląd, tak, czy jakieś takie wyzwania, które sobie stawiamy. Nasz umysł uwielbia takie rzeczy robić. I słuchajcie, to świadczy o tym, że nasz mózg jest podobny do mózgu Pana Boga, tak? Przez Niego jest stworzony. Pan Bóg stwarzał różne rzeczy i za tym, co mówił, to było dobre, tak? Czyli różne rzeczy robił łącznie z nami i nie powiedział, o Jezu, nie udała mi się, będzie się całe życie musiała malować, jak to niektórzy mówią, tak? Jak stworzył kobietę, ale stwierdził, to jest dobre, to jest piękne, to jest super. Tak? Czyli Pan Bóg zachwycał się nad tym, co stworzył. I dlatego, kiedy my coś stwarzamy, też się tym zachwycamy. Moje dziecko ostatnio do mnie mówi, moje starsze dziecko, mówi do mnie, mamo, jak ty mogłaś mnie w taką czapkę ubierać? Kiedy zobaczyła się na kolejnym filmie, który tata wstawił do internetu, nie? Nasz tata lubi nas wstawiać na internet w różnych miejscach. Ja raz byłam w piżamie. Tak? Także po prostu my się oczywiście buntujemy, no ale taka jest jego natura. Uczymy go, wychowujemy tak, żeby nas, introwertyków, traktował w sposób taki znośny, tak? No ale w każdym razie ja patrzę na tą czapeczkę i myślę sobie, przecież to ja zrobiłam ją na drutach. Znaczy, że na szydełku. I takie kwiatki doszyłam. I to było pierwszy raz po 20 latach, kiedy tą czapeczkę robiłam. Ale zrobiłam ją, bo one wtedy były modne. Rozumiesz? Ale gdzie moje dziecko na to patrzy? Mój umysł twórczy zrobił tak coś pięknego dla siebie i dałam ją mojej dziecku, a moje dziecko tego nie docenia po 19 latach, ale jakkolwiek, tak? I słuchajcie, czyli nasze tworzenie daje nam satysfakcję, oczywiście wtedy, kiedy nam to wyjdzie, tak? Kiedy to fajnie wygląda, kiedy... Chociaż w wypadku dzieci to jest tak, że one nam coś przyniosą, tak nie bardzo wiadomo, co to jest, tak? Ale pamiętajcie, że trzeba się tym zachwycić. Tak, bo to powoduje, że ich twórczy umysł powoduje, że jeszcze bardziej się idzie do jeszcze bardziej tworzy, tak? Natomiast jeżeli my z dziećmi mamy tą relację pod tytułem, o Jezu, może ci szósty raz wyjdzie, nie przejmuj się, albo o Jezu, to w ogóle się da zjeść, tak? No to dziecko nie jest chętne do tego, żeby ta część odpowiedzialna za właśnie kreatywność, za rozwój, ta część wyobraźni, żeby ona się posuwała do przodu, żeby ona się rozwijała. Także ta kreatywność, możecie zapytać pani dyrektor przedszkola, czy kreatywność u dzieci jest bardzo ważna. Niestety w naszych szkołach tej kreatywności nie rozwijają, idą w inne rzeczy. Ale jakkolwiek, to jest rzecz dla nas bardzo ważna. Czyli kiedy znajdujemy rozwiązanie, doznajemy satysfakcji, tak? I teraz ciekawe jest, że w wypadku relacji to rozwiązanie, które znajdujemy, wcale nie musi być prawdziwe, tak? Znaczenie ma to, czy przyniesie ono jakiś spokój do naszej duszy, tak? Czyli w wypadku relacji my dochodzimy do jakiejś prawdy i ta prawda nas uspokaja, nawet jak ta prawda nie jest prawdą, tak? To ona nas uspokaja. Dlaczego? To jest właśnie rzecz, której nauczyliśmy się w dzieciństwie. Nauczyliśmy się zamykać rzeczy i teraz je zamykamy tak, jak kiedyś się nauczyliśmy. I to zamknięcie jest nam bardzo potrzebne. Nie wiem, czy spotykacie takie osoby w naszym życiu, w swoim życiu, które w wypadku, których rozwiązania różnych sytuacji wydają się dla was dziwne. Albo takie osoby, które nieustannie mają potrzebę jakby w jakiejś konwersacji z wami coś zamknąć, tak? Czyli takie, czy to oznacza tak, czy takie podsumować, no to podsumujmy, tak? I ty w pewnym momencie myślisz sobie, ojejku, po co to podsumowywać? Przecież ten wniosek jest tak widoczny, że naprawdę nie trzeba tego podsumowywać, nie? Ale ta osoba ma taką potrzebę nazywania tych rzeczy. No, czy to chodzi o to, czy to chodzi o to, czy to chodzi o to. Albo cały czas ci mówi, ja rozumiem to tak, ja rozumiem to tak, ja rozumiem to tak, ja rozumiem to tak. I w pewnym momencie ty myślisz sobie, nie no, przecież czemu ona za każdym razem mi mówi, jak ona to rozumie? I to już pokazuje, że ona ma taką potrzebę wynikającą z jakiegoś jej doświadczenia, że musi ci pokazać, jak ona rozumie świat cały czas. Czyli chce być zrozumiana, bo kiedyś nie czuła się zrozumiana, tak? Lub jest wyuczona, że powinna zawsze mówić, jak ona to rozumie. To są dwa przeciwstawne rzeczy. Ale teraz, jeżeli my popełniamy błędy w wypadku innowacji czy jakichś odkryć, no to prawda jest taka, no Kolumb też myślał, że odkrył to, czego nie odkrył, tak? Indie, tak? I po latach stwierdzono, sorry, ale się pomyliłeś, tak? W wypadku relacji to jest bardzo trudne, bo nie jesteśmy w stanie wiele razy zweryfikować naszych odkryć czy naszych rzeczy. W wypadku innowacji tak, bo one po prostu przestają działać lub działają tylko częściowo. W wypadku relacji nie zawsze jest taka możliwość, a możemy się nauczyć jakichś schematów, które niestety są szkodliwe, tak? Albo które w czymś nie pomagają, tak? I teraz... ale z innowacji?
Nie, z tych relacji.
To zaraz będą. Na bazie relacji, tak, ponieważ nasz umysł potrzebuje znajdowania tych rozwiązań, to my w okresie, kiedy jesteśmy dziećmi, uczymy się dzięki temu, co jest dobre, co jest złe. Jeśli rodzice nam w tym pomagają, tak, to naprawdę się tego uczymy. Jeśli zostajemy z tym sami, nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Człowiek został stworzony z takimi czterema potrzebami, to już wam wiele razy mówiłam, ale powtórzę. Potrzeba miłości, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba akceptacji i potrzeba celu. Ta potrzeba akceptacji czasami jest potrzebą takiej afirmacji, czyli takiego wow, świetne, super, tak? Nie zawsze, i to jest ta akceptacja wyrażana dla dzieci. I teraz, ponieważ mamy te potrzeby, to my potrzebujemy rozumieć świat, czyli nazywać ten świat w jakiś sposób, tak? Czyli jesteśmy skazani na to, że, żeby rozumieć, co się naprawdę stało, tak? Czyli żeby zrozumieć dlaczego. To jest jakby taka totalnie nasza zwykła natura. To nie jest nic niezwykłego, jak dziecko próbuje zrozumieć, co się dzieje. Pamiętam taką sytuację, kiedy mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu, ponieważ robiliśmy remont w naszym. Moja Oliwka miała wtedy 2 latka? 3 latka? Nie mówiła jeszcze. To musiała mieć...
Roczek.
A, musiała mieć roczek i coś, tak. Pamiętam, że... Ale chodziła. No wiem, że jest, ale to jest piękne doświadczenie. W każdym bądź razie i pamiętam, że ona nie mówiła jeszcze, tylko takie różne wyrazy. Nawet nie uwierzycie, jaki pierwszy wyraz był, którego moje dziecko się nauczyło. Poszliśmy do łazienki, mieliśmy mieć kąpiel i okazało się, że to była stara łazienka, takie stare instalacje w tym domu i po prostu wyleciał nam kran w powietrze. ale po prostu tak wyleciał, że woda zaczęła po prostu lecieć tak, wiesz. Więc ja ruszyłam po leśniczyki, ona stała taka, Marek biegał, wiesz, nie wiemy gdzie jest, leciał do gospodarza piętro pod nami, jego nie było, szukał tego głównego wyłącznika wody, no bo kran się wyrwał ze ściany, nie było można tego zrobić, moje dziecko stało takie przerażone. I ja po prostu, no w końcu go wzięłam na te ręce, bo ona była przerażona, co się dzieje. I mówi, Misiu, nie przejmuj się, to tylko kran. I moje dziecko zaczęło za mną powtarzać, kran, 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 kran. Tak, i to był ten jeden moment, w którym, wiesz, ale się uspokoiło, bo wiedziała, że to tylko kran, kran, kran. Choć nie wiedziała, Marek w końcu znalazł ten wyłącznik, wyłączyliśmy to, co się stało, tak. Ale w takich sytuacjach to było dla niej dosyć straszna ta sytuacja, bo myśmy biegali, ona tam biedna stała w kącie, ale w pewnym momencie po prostu no, dowiedziała się, że to chodzi o kran, tak? Nie wiedziała, co to jest kran, ale chodziło o kran, tak? Więc była już na rękach mamy, chodziło o kran i uspokoiła się. Więc my potrzebujemy takiego zrozumienia tego, co się dzieje ze względu na te potrzeby bezpieczeństwa, miłości, celu, które powinny być zaspokojone w naszych domach rodzinnych. Czyli my w naszych domach potrzebujemy, w naszych domach rodzinnych potrzebowaliśmy, tak, bo jesteśmy dorośli, żeby te potrzeby były zaspokojone. No Pan Bóg nas tak stworzył. My jesteśmy po prostu ewidentnie rozpieszczeńcami z nieba. My byliśmy w niebie i tam po prostu te wszystkie potrzeby były spełnione. A teraz jako dar zostaliśmy zesłani na ziemię do naszych rodzin i teraz się okazało, że te potrzeby tam są spełnione lub nie są spełnione, tak? W jakiś tam sposób. Więc mamy jedną z takich rzeczy, w których my te nasze sposoby, znaczy te nasze potrzeby są zaspokojone, to jest danie nam przez rodziców właśnie rozwiązań różnych rzeczy, których nie rozumiemy, a które są dla nas potrzebne ze względu na nasze sumienie i na funkcjonowanie naszego sumienia, tak? Jeśli one nie są nam dane, to my chodzimy w takim głodzie i próbujemy to rozwiązać sami. Czyli takie dziecko, któremu my nie dajemy rozwiązań, tak? Nie uczymy go tego, co się dzieje, to jest dziecko, które samo sobie znajdzie te rozwiązania, bo tak jego umysł funkcjonuje. Nie jesteśmy w stanie tego po prostu... Jeżeli dziecko nie funkcjonuje w ten sposób, to coś jest z nim nie tak. Tak, to, czyli ono będzie sobie nazywało różne sytuacje, które są dla niego trudne językiem dla niego zrozumiałym. Tak? Czyli tak, jak on rozumie. Czyli to powoduje takie funkcjonowanie, w którym dziecko samo sobie to wyjaśnia, powoduje, że to dziecko zaczyna się samo domyślać, kto co myśli. Odczuwa to, co ktoś czuje, tak? Czy przewiduje zachowania innych ludzi na podstawie doświadczeń, które ma. Czyli my korzystamy z takich doświadczeń powiązanych na przykład z bólem, tak? Którego doświadczyliśmy jako dzieci. I teraz, żeby nazwać ten okres dziecięcy w taki fajny sposób, to tak. Dziecko ma jakąś trudną sytuację, rodzice się między sobą kłócą. Dziecko nie jest w stanie rozróżnić, które z rodziców ma rację. Więc dziecko jest rozdarte. Więc najczęściej dochodzi do takiego wniosku, coś zrobiłem i dlatego się kłócą. Jak będę się dobrze uczyć, to oni nie będą się kłócić. Albo jak będę szybko spał, to oni nie będą się kłócić. Ono nie potrafi zrozumieć, który rodzic miał rację, który nie. Bez względu na to, czy krzyczy tylko tata, a mama mu odpowiada, próbując coś stabilizować. I dlatego po takiej sytuacji, jeżeli my nie porozmawiamy z dzieckiem, ono ma coś w głowie. Tak? Nam się wydaje, że dzieci pewnych rzeczy nie widzą, że dzieci na to nie zwracają uwagę. Otóż zwracają uwagę na wszystko, co wywołuje, co jest takim alarmem. Dziecko zwróci uwagę i sobie w głowie to nazwie. Tylko problem polega na tym, że mózg dziecka jest tak skonstruowany, że nawet do 12 roku życia tworzą się w tym mózgu różnego rodzaju przekonania o życiu, które mogą być fałszywymi przekonaniami i które później wywołują w jego życiu ból. I teraz jeżeli dziecko ma dużo takich doświadczeń, które sobie nazywa sam rzeczy, a jakie narzędzia ma do tego, żeby nazwać rzeczy? Wyobraźnia, poprzednie doświadczenia, intuicja, tak? Czyli te rzeczy pozwalają mu nazwać te rzeczy, które teraz przeżywa. Czyli jeżeli na przykład mama na niego krzyczy, tak? To co ono myśli? Jestem niegrzeczny, mama na mnie krzyczy. To jest proste myślenie. Albo gdybym był lepszy, to mama by się tak nie denerwowała. Ono, co ono robi, zobaczcie, to jest cały czas zamykanie spraw. cały czas próba nazwania tego świata, którego rodzic nie nazywa. A jeszcze jeżeli rodzic mówi do tego dziecka, gdybyś nie był taki, jak jesteś, to ja bym nie musiał na ciebie krzyczeć, to to dziecko tym bardziej myśli, że ono jakieś jest i przez to ten rodzic musi na niego krzyczeć. Ponieważ nie ma tej sfery rozwojowej odpowiedzialnej za konsekwencje, za moralność, czyli ten umysł jest niedojrzały, to dziecko zaczyna myśleć, że wszystkie rzeczy dookoła niego, które stwarzają problem, to jest on. To nie są jego rodzice, które popełniają jakieś błędy, tylko to jest on. Tak? I dlatego nasze pochylenie się nad tym dzieckiem i nazwanie różnych sytuacji, które on nazywa w sposób dla niego zrozumiały, tak, jest, daje taką możliwość, że jego sumienie i jego dusza zaczyna odpoczywać i funkcjonować normalnie. To dziecko uczy się takich rzeczy, że są rzeczy złe i są rzeczy dobre. I słuchajcie, to dziecko uczy się też takich rzeczy, że jego rodzic może się denerwować, że ma taką swoją słabą część. Tak? Czyli że rodzic czasami się wkurza. I kiedy się wkurzy, to mówi do niego i mówi, misiu, mama miała rację, bo nie powinnaś tego i tego zrobić. Ale mama nie powinna krzyczeć, mama się wkurzyła, wywaliła na ciebie swoją złość. I dziecko zaczyna w ten sposób rozumieć sytuację. Tak, ja pamiętam, jak moje dziecko kiedyś przyszło ze szkoły, już dużo starsze, i mówi do mnie, mamo, 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 pani na mnie krzyczała. A ja mówię, ale coś się stało, coś zrobiłeś? A mówi, nie. Ja siedziałem w trzeciej ławce, nic nie zrobiłem, ale pani tak krzyczała, tak krzyczała, nie? I ja mówię, no ale to tak pani tak krzyczała nad tobą. No tak, tak, tak nade mną krzyczała, ale to może nie do ciebie. I moje dziecko mówi, no fakt. Ona krzyczała na moje koleżanki, które nas rozrabiały, ale ten krzyk był po prostu, tym krzykiem byliśmy objęci wszyscy, tak? Więc jeżeli ja mam zbudowaną tą relację z dzieckiem, czyli to dziecko przy mnie czuje się bezpiecznie, przy mnie czuje tą miłość, tak? To doświadczenie, to ono takim wydarzeniem się podzieli. Ja będę mógł mu nazwać te wydarzenie. Więc przez takie pojedyncze, nie chcę podawać tu za dużo przykładów, ale przez takie pojedyncze zamykanie jego doświadczeń, które są trudne, które dotyczą i mnie, i innych ludzi, to powoduje, że to dziecko w swoim sumieniu zaczyna funkcjonować normalnie. My się czasami zastanawiamy, dlaczego są ludzie, którzy mają taką naprawdę, no po prostu jakieś zaburzenia patologiczne. Albo którzy nie potrafią patrzeć na rzeczy w sposób taki normalny, tak? A to niestety jest zapoczątkowane, jeżeli nie w genach, to w różnego rodzaju rzeczach związanych z wychowaniem w domu. Tak? Ich sumienie, my myślimy, to on nie czuje, że on coś złego zrobił. No wiadomość jest taka, że nie czuje. Dlaczego? Bo rodzice go na to nie wyczulili. Tak? I teraz cała bardzo duża praca jest taka, żeby go jakby na nowo wyczulić. Tak? Ale wtedy musimy dojść do tego, co spowodowało to, że on ma to zniekształcenie poznawcze takie, tak? Że on funkcjonuje i na przykład nie czuje się winny, kiedy komuś, nie wiem, pobije kogoś, tak? Albo nie czuje się winny, kiedy komuś nagada, tak? Albo nie czuje się winny, kiedy komuś powie, co o nim myśli, tylko dlatego, że czuje się zraniony. Tak? Czyli takie ludzkie zachowania, które powinny gdzieś w nim dobrze funkcjonować, nie ma ich. No po prostu ich w ogóle nie ma. Tak? I tutaj mamy całą bazę, cały taki wachlarz od narcyzmu po różne osobowości takie skoncentrowane bardzo na sobie. Ale to jest nie temat naszego wykładu. Tematem naszego wykładu jesteśmy my. Okej? Dobra. Czyli jeżeli w naszych, jeszcze raz powtórzę to, w naszym rozumieniu świata korzystamy z kilku rzeczy. Korzystamy z naszych doświadczeń z przeszłości. Czyli doświadczeń wyniesionych z tego domu, gdzie uczyli nas, co jest dobre, co jest złe. Tak? Gdzie uczyli nas, jak powinniśmy się zachowywać. I powiem jeszcze jeden przykład z życia wzięty. Musiałam swoje starsze dziecko oduczyć w szkole mówić przepraszam. Bo w domu, jak coś się stało nie tak między rodzeństwem, tak? No to wykrywaliśmy, gdzie jest prawda. Jak nie umieliśmy wykryć, gdzie jest prawda, a to bardzo ciężko czasami zrobić, tak? To dzieci musiały się przeprosić, tak? I porozmawiać. Jeżeli prawda była taka, że nikt nie wiedział, kto naprawdę zaczął i co się stało, tak? To okej, ale powinniście żyć w zgodzie, to musimy się jakoś dogadać, tak? Żebyśmy mogli ze sobą funkcjonować. pomimo tego, że coś tam zrobiliśmy. I dziecko wiele razy nie wie, bo my myślimy, że ono było złośliwe, ale to jest ten wiek, który ono nie wie, że jest złośliwe. Tak? Nie, nawet jak było, to ono nie ma tego odczucia, dlatego że nie ma tej części mózgu za to odpowiedzialnej. I naprawdę nam rodzicom bardzo to pomaga, że to dziecko nie ma tej części mózgu, my je mamy. Tak? I dlatego ciągle myślimy, jesteś złośliwy. No ona nie jest złośliwe, tak? I tutaj mamy te przegięcia w różnych, nawet z takimi rzeczami, że dziecko na przykład coś zwinie, tak? Z przedszkola. Tak? Albo z jakiejś zwinie i przyjdzie z zabawką. Skąd masz tą zabawkę? A wziąłem. A skąd? A z przedszkola. Nie? A pani o tym wie? No chyba wie, bo brałem. Tak? I cała bajka wokół tego. W każdym bądź razie, jak moje dziecko, pamiętam, przyszło ze szkoły, to mówi do mnie, znaczy ja opowiedziałam mi pewną historię, w której koleżanka tak go załatwiła, że dziecko wróciło, będąc pewne, że to ono zrobiło po prostu, że ono tą koleżankę, znaczy zrobiło jej źle, ponieważ zniszczyło jej okulary. Więc ja zaczęłam śledzić całą tą sytuację. Okazało się, że dziewczynka tak sprytnie, jej koleżanka zmanewrowała ją, no że to, co moje dziecko zrobiło, to powiedziało przepraszam i było gotowe na przyniesienie 300 za okulary, które kosztują 30. Nie, bo było nauczone, że obydwie osoby, tak, sprawdzają swoje serce, czy zrobiły coś złego. No więc ona sprawdziła swoje serce, tamta powiedziała, że to na pewno nie ona, więc moje dziecko doszło do wniosku, jako taki wrażliwiec, że na pewno to ono. Tak? I ja musiałam oduczyć ją, że nie zawsze musisz mówić przepraszam. Że jeżeli nie wiadomo, czyja to jest wina, to nie zawsze ta wina jest twoja. Tak? I wiesz, i to jest następna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o dzieci. Dobra, ale wracając do tych rzeczy. Czyli nasze rozumienie sprawy, tak? Rozumienie sytuacji, relacji, tak? Bo w tym momencie mówimy o relacji, wynika z naszych doświadczeń, które były takie, jakie były, i te trudne doświadczenia niosą za sobą bardzo dużą dozę bólu, z intuicji naszej. Wiesz, mamy intuicję. Ania, ja mam taką intuicję, że myślisz o tym, co dzisiaj zrobić na obiad. Widzisz? No i słuchajcie, co jest ciekawe, kiedyś czytałam taki bardzo fajny artykuł na temat intuicji i okazało się, że jednym z zawodów, który przede wszystkim korzysta z intuicji, to wiecie, jaki to jest zawód?
Policja.
Policjanie. Kto jeszcze? Na co stawiacie? Chirurdzy. Chirurdzy. Jak to przeczytałam, to... Czyli pan jest zielony tu, wyrostek, tak? I to jest ciekawe, że czyli ludzie przez ilość swoich doświadczeń, takich powtarzających się przykładów, oni nas klasyfikują do jakiejś grupy, tak? I po prostu w ogóle nie, jakby nie biorą, więc ja po prostu byłam zachwycona doktorem Housem, tak? Który patrzy na to. Oglądaliście ten film, tak? I dopiero myśli, to może być to. Ja myślałam sobie, chyba nie ma w ogóle takiego lekarza, który to tak myślałby w ten sposób. I pamiętam taką sytuację z moim pacjentem, który zaczął mieć takie, chorował na cukrzycę i chorował na serce i przyszedł do terapeuty. Wiesz, i mówi mi, proszę panią, ja jestem załamany. Ja mam tyle omdleń ostatnio w życiu. Nie, po prostu ta cukrzyca mi po prostu mnie wywala, żona musi wzywać karetkę, ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić, nie? Ja tak, wiesz, jak typowy psychoterapeuta zaczęłam analizę przypadku. Dobra, co się w ostatnim czasie stało? Czy pan dostał jakieś tabletki? Tak. Dał mi je kardiolog, tak? Aha, a czy pana kardiolog wie o tym, że pan choruje na cukrzycę? No przecież ma to w karcie! Tak? Ja mówię, dobrze, a czy mógłby pan sprawdzić te tabletki, które panu przepisał lekarz? No, bo tak jakby z tych wszystkich, wiesz, z mojej dedukcji wynikało, że nowym elementem wprowadzonym do jego życia, które mogło spowodować to, nie były stresy, bo stresy były na tym samym poziomie, inne rzeczy były na tym samym poziomie. Nie było wiadomo, że ta cukrzyca jest w stanie takim, wiesz, rozwojowym, że ona gdzieś skacze. Ona była stabilna, więc jedyną rzeczą był ten nowy lok, który mu dał. Więc jego żona zadzwoniła do kardiologa i kardiolog się przeraził, bo faktycznie dał mu lek, który powodował u niego te stany po prostu wzrostu cukrzycy. Tak? I wiesz, jeżeli my...
Na intuicji pojechał.
I ja też. Tylko moja była w tym momencie całkiem dobra, natomiast jego była taka... no, taka mniej dobra, tak? Więc my musimy wziąć pod uwagę to, że nasza intuicja lubi nam robić różne takie numery. Dlaczego? Dlatego, że intuicja jest częścią naszej duszy. Więc jest połączona z wyobraźnią, jest połączona z doświadczeniem. Ona nie jest osobistym, osobnym obiektem, który co jakiś czas wyskakuje i mówi: chciałem coś powiedzieć. Ona jest w kręgu naszej duszy i ona powoduje, że my na coś patrzymy. I teraz w zależności od tego, jakie okulary do tego czegoś nam się dołączą, to tak pokazuje nam nasza intuicja, tak? Więc oprócz tego doświadczenia intuicji mamy również jeszcze wyobraźnię. A, nasza wyobraźnia jest naprawdę, jest potężna. Jest potężna, jest taka potężna. Potrafimy wyobrazić sobie jabłko. Potrafimy sobie wyobrazić, dlaczego ten brat z brodą, tam siedzący, ten... Uśmiechamy, o, odwraca się tak koło Tomka, tak? Dlaczego on na mnie tak patrzy? My sobie jesteśmy w stanie wszystko wyobrazić, wszystko dołączyć do tego. Nawet jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, z kim on jest połączony na tej sali, ale nie pamiętamy jego imienia. I tu nas wyobraźnia zawodzi, tak? Czyli my w naszej wyobraźni potrafimy wiele sobie rzeczy wyobrazić, na przykład Monikę w innych kolorach tej chusty. Tak, no właśnie. Czyli my sobie my szczególnie kobiety jesteśmy tu genialne, bo po prostu na przykład patrzymy na jakąś chustę i myślimy, jakby byśmy z niej wyglądały. Tak? I widzimy, jakbyśmy w niej wyglądały, zanim ją kupimy. Ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdzimy, czy nasza wyobraźnia dobrze nam podpowiada, tak? I my się nią owiniemy i powiemy: pomyłka. Tak? Ale my również sobie wyobrażamy, w jaką podróż zabierze nas nasz mąż. Że to będzie taki pokój, że to będzie tak wyglądało, że łóżka będą takie fajne, miękkie.
Piętrowe.
I z okna będzie taki piękny widok. Bo przecież to są Włochy. I to jest... Gdzie myśmy byli? Jak się to nazywa?
Toskania.
Tak? No w każdym razie, to jest Toskania i to są sady i to jest wszystko. I nikt nam nie powiedział, że za górką będzie jakaś fabryka. Tak? Nasza wyobraźnia nam tego nie podpowiedziała, że tam będzie fabryka, która zepsuje cały ten piękny widok, który myśmy sobie wyobrazili i w związku z tym my zepsujemy urlop naszemu mężowi, tak? Bo nie wyglądają rzeczy tak, jak powinny wyglądać. To nam robi nasza wyobraźnia. Tak? Więc my potrafimy naprawdę bardzo wiele zrobić z tą wyobraźnią. I teraz w końcu do tego wszystkiego w naszym chrześcijańskim kontekście dochodzą jeszcze odczucia prorocze. I to już jest w ogóle miazga. Tak? Bo nie dość, że mamy uczucia, nie dość, że mamy intuicję, nie dość, że mamy wyobraźnię, nie dość, że mamy doświadczenia, to my jeszcze mamy taką szczególną rzecz odczucia. Aniu, ja odczuwam w swoim duchu proroczym, że ty masz coś przeciwko mnie. I zaraz ci powiem co. Dzisiaj z Magdą uciekałyśmy od przemożnej siły flag, tłocząc się na jednym miejscu. Tak. Ja była przerażona. Moc flag dzisiaj nas pokonała. No, ale w każdym razie tak, czyli my tak robimy takie rzeczy. Oczywiście to było żartem, tak? Ale my mamy takie rzeczy, że my odczuwamy, co się dzieje w różnych ludziach. I wiele razy przez te rzeczy jesteśmy zranieni. Ja podam takie dwa punkty, tutaj je rozszerzę. O pierwszym już mówiłam. Pierwsze, te dwa punkty z tych, które wymieniłam, dotyczące, które mają wpływ na nasze postrzeganie relacji. Pierwszym jest to doświadczenie. I podam to na przykładzie swojego samochodu. Mamy taki samochód rodzinny, nazywa się Ford. I ten Ford ostatnio podaje taki komunikat pod tytułem: ej, koła są nienapompowane. Podaję go kilka razy, tak? Więc mój mąż, bo on mi wszystko robi, tankuje, myje, pompuje koła. Ja bez niego nie potrafię nic zrobić. On tutaj taki jest, a ja jestem damą, więc nie robię tych rzeczy. Jakby co, to pomaga mi syn, tak? No więc on mówił: ej, koła. Więc Marek je ileś razy napompował, te koła, nie? Ale teraz jedziemy z Oliwką, wiesz, i nagle ten samochód znowu zaczyna do nas mówić i mówi do nas: ja nie wiem, co ja czuję i co ja wiem. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi kołami. Mój czujnik chyba nie działa. I my tak podskakujemy, Oliwka przerażona, ja jeszcze bardziej. I w końcu zdaliśmy sobie z tego sprawę, że coś jest nie tak z tą czujką. Ale ta czujka próbuje nam powiedzieć, coś jest nie tak, coś jest nie tak, coś jest nie tak, ale ja nie wiem co. Nie potrafię zmierzyć tego, co tu się dzieje, tak? I tak działają, czyli coś jest nie tak. Ja czuję, że w tej sytuacji coś jest nie tak, ale ja nie wiem co. I teraz ta czujka straciła kontrolę nad tą sytuacją. I może być tak w wypadku człowieka, jeżeli ja tracę kontrolę nad jakąś sytuacją, dlatego że włączyło mi się doświadczenie z przyszłości, które daje nam emocje z przeszłości, które zakłócają, tak? Czyli ta czujka ma ileś programów, które jej mówią, jak będzie brak w kole, to zareaguj tak, jak będzie to, to zareaguj tak, a teraz to koło reaguje zupełnie inaczej i czujka nie może tego objąć, tak? Jeżeli my jesteśmy w jakimś doświadczeniu w relacji tu i teraz, tak? I nie możemy tego objąć, nasze czujki wysiadają, to jest duże prawdopodobieństwo, że włączają się w to doświadczenie doświadczenia przeszłości, które powodują, że my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ta osoba nas dobrze rozumie, czy nas źle rozumie, czy ona nas przyjmuje, czy może nas odrzuca, tak? I może być tak, że jesteśmy w jakiejś relacji i ciągle czujemy, że ta osoba nas odrzuca i nie wiemy dlaczego. No w sumie tylko dlatego, że nam nie podała ręki przez ostatnie spotkania i tylko rzuciła cześć. Ale my mamy wielkie poczucie odrzucenia w naszym sercu. Tak? Więc czujemy, no zgodnie z tym, jak czujka nam podaje, chyba nas odrzuca. I idziemy z nią porozmawiać, że ty słuchaj, ty mnie odrzucasz. I ta osoba mówi, słuchaj, ale ja cię nie odrzucam. A ona mówi, ale ja to tak czuję, tak? Czujka, nasza czujka jest przez coś zniekształcona. Więc żeby znaleźć to ten czujki problem, musimy ją podłączyć do czegoś, co spowoduje, że ona zacznie funkcjonować normalnie. Czyli nie będzie dawała tego zwarcia, że coś w tych relacjach jest nie tak. Tak? I żeby to zrobić, musimy pójść po linii doświadczenia i znaleźć to miejsce, w którym ta czujka daje nam z tego miejsca to doświadczenie, że coś jest nie tak. W czasie tej naszej podróży w relacji, w której jesteśmy. Okej. A teraz jeżeli chodzi o odczucia prorocze, czyli... Co?
Przykład.
Przykład. Przerwałeś mi przed chwilą kazanie.
O, dobry
przykład. Patrzę na ciebie i myślę sobie, no tak, jak zwykle, jak ja mówię, to myśli, że inni nie rozumieją, co ja myślę. I dlatego po prostu chcę, żebym jemu wytłumaczyła, ale nie chodzi w ogóle o niego, bo chodzi o tych, którzy siedzą dookoła, tak? Więc zadaj mi pytanie, żeby uratować tych, którzy są dookoła.
No. To nie jest prawda.
No, ale teraz musimy się udać do jego przeszłości, a to
nie
do
twojej.
Żeby rozwiązać tą sytuację,
tak?
Jak
my tą sprawę zamkniemy teraz? No.
Tak, jak my tą sprawę zamkniemy teraz? Ale jeżeli chodzi o odwrotną sytuację, ty mi zadajesz pytanie i ja myślę sobie, to jest dobre pytanie, to pytanie pozwoli rozwiązać tą sytuację. Jeśli sobie myślę, jestem zaatakowana, tak, jestem poniżona, tak, publicznie mnie jako kobiecie mój lider zwraca uwagę, tak, to ja teraz muszę się zastanowić, dlaczego ja się tak czuję, tak? I zastanowić się i zapytać siebie na przykład, czy ja już się kiedyś tak czułam. Jeżeli cofnę się do wydarzenia, w którym kiedyś się tak czułam, to będę wiedziała, co się dzieje. I wtedy w tym wydarzeniu, które mi się przypomniało, potrzebuję spotkać się z kimś, kto jest dla mnie autorytetem i który mi wyjaśni, czemu ja się tam tak czułam. Jeżeli to jest to miejsce, to kiedy powędruję z powrotem do tego wydarzenia, nie będę się czuła źle, nawet jak ktoś zada mi pytanie. Dosyć proste. Odczucia prorocze. Mogę już dalej?
Tak, tak.
Czy wszyscy zrozumieli?
Ja zrozumiałem.
Okej. Okay. Odczucia prorocze. Tu mam takie pytanie do was. Czy Pan Bóg daje nam możliwość czytania proroczo, co dana osoba o nas myśli i do nas czuje? No, proszę bardzo.
Jeszcze raz?
Czy Pan Bóg daje nam taką możliwość, żebyśmy mogli czytać, co dana osoba o nas myśli i w stosunku do nas czuje.
Nie, 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 nie daje nam.
Słowo w słowo nie, a inaczej?
Może jakiś element, ale nie.
Element, mhm. Ale czy taki element, który nam jest potrzebny do tego, żebyśmy zobaczyli, w jakiej jesteśmy z nią relacji? Jak myślicie? No, pomyślcie. Jak czujecie?
Pastor mówił, że nie.
O, jak pastor mówił, to... Nie przypominam sobie, nie wolno kłamać na potrzeby kazania.
Nie, powiedział
A przed chwilą? Aha, dobra, okej, okay, dobra. A własny mózg, co podpowiada? Bo tu pracujemy nad własnymi mózgami.
Własny mózg, jest.
Jaki miałby być cel? No, słuchajcie. Otóż, jeżeli my jako dziecko musieliśmy sobie różne sytuacje wyjaśniać sami, używaliśmy wszystkich rzeczy, nawet tych odczuć, które wtedy też były duchowymi odczuciami, ale no, my nie byliśmy wtedy na nowo narodzeni, to teraz też z tego korzystamy. Czyli próbujemy odkryć, tak? I jesteśmy w takim miejscu. Mam wrażenie, Marku, że w tej sytuacji, w której przed chwilą byliśmy, chciałeś mnie ewidentnie poniżyć. Z tego powodu, że nie czekałam na ciebie na dole, kiedy przyjechałeś. Dzisiaj o 23. Wczoraj o 22.30, tak? Połączyłam sobie intuicję z jakimś wrażeniem, które odniosłam, tak? I teraz widzicie, prawda jest taka, że w Biblii mamy wiele fragmentów, w których Bóg odkrywa czyjeś serce przed nami w sposób proroczy. I nie możemy tego pominąć, tak? Czyli Bóg odkrywa na przykład jakieś motywacje, jakiegoś serca, tak? Bóg odkrywa przed nami jakąś część czyjegoś życia, bo to jest taki haczyk, dzięki temu my jesteśmy w stanie komuś powiedzieć, że my wiemy, co się dzieje w jego życiu. Ale mylnym jest nasze myślenie, że Bóg zdradza nasze życie przed innymi ludźmi. Tak? Że Bóg, bo wiecie, no w takim razie ten Bóg jest niezłą plotkarą. Tak?
Nielojalny.
Jest nielojalny. No to jak ja mu mogę zaufać? Czyli Bóg mi mówi wszystko, co Ela czuje do mnie. Nie. Wiesz, ja teraz przychodzę. Ale słuchaj, masz do czynienia z prorokiem. Wiesz, do mnie, kiedy przychodzą młodzi ludzie, tacy nastoletni, to mówią, my do ciebie nie podchodzimy, bo my się boimy, że ty wiesz wszystko o naszym życiu. Tak? I ja mówię, ale to moje życie byłoby bardzo obciążone, jak ja bym wiedziała wszystko o waszym życiu. Ale my gdzieś w sercu mamy takie myślenie. I słuchajcie, również jako ludzie proroczy, wiele razy nam się wydaje, że ja mogę przyjść, bo jeżeli ja mam odczucie takie, i to jest moje odczucie duszy, tak, że coś jest nie tak, to co ja powinienem zrobić? Przyjść i porozmawiać o tym. Ale nie mówić, jest tak i ja to czuję. Tak, bo ja wtedy uczę się czegoś, na co Bóg nie zezwala. Słuchajcie, tak działają czarownice. W myśl wesetu diabeł przychodzi wokoło jak lew ryczący, patrząc, kogo można pożreć. Tak? One obserwują dany obiekt i potem przychodzą i potrafią bardzo dużą część życia. Prawdziwe czarownice, ja nie mówię o takich, wiesz, wywróżkach. Nie, ja mówię o takich prawdziwych czarownicach, które są w stanie powiedzieć bardzo dużo na temat twojego życia. Tak? I teraz to jest łamanie woli drugiego człowieka. Czyli używanie tego przeciwko jakiemuś człowiekowi jest po pierwsze po prostu podważaniem autorytetu Boga, po drugie łamaniem woli drugiego człowieka, tak? Czyli mogą być części życia, które, tak jak Ania powiedziała, są ujawnione, tak? Do jakiegoś konkretnego Bożego celu, ale nie Bożego celu, którym jestem ja i to, że ja teraz określę, że ona się powinna nawrócić w tej relacji. Bo to jest w ogóle co innego. Jak ja chcę określić, co jest w tej relacji, to ja powinnam być w tej relacji, stanąć w tej relacji, porozmawiać w tej relacji, poprzebywać w tej relacji, zapytać w tej relacji, tak? Dowiedzieć się w tej relacji, usłyszeć w tej relacji i wtedy ja jestem w stanie zobaczyć, co tam naprawdę się dzieje, tak? I teraz nam bardzo często włączają się rzeczy z tej przeszłości, której nie mieliśmy, czyli my próbujemy wróżyć z fusów, próbujemy zgadnąć przed czasem, żeby później ta osoba mnie, co Ania zrobi, jak ja ją zapytam o to i o to. Zrobi to lub to. A jak zapytam ją tak, to zrobi to lub to. Nie, słuchajcie, ja mam takich przecudnych ludzi na terapiach czy na uzdrowieniu, którzy dokładnie wiedzą, jakie pytanie ja im zadam, kiedy oni powiedzą mi to, dlatego nie chcą mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak? I później, jak odpowiedzą mi na to pytanie, to mówią mi, a ja wiedziałem, że pani zapyta mnie teraz o to i o to i o to i powie mi pani, że problem jest mój tata. A ja mówię, nie, proszę pana, myślę, że mama. Nie, rozumiecie? I to są ludzie, którzy mają bardzo trudne doświadczenia i ich myślenie jest tymi doświadczeniami przesiąknięte, tak? I niestety trudne doświadczenia w życiu równa się zniekształcenie poznawcze również na poziomie naszych odczuć proroczych. Czyli my patrzymy w odczuciach proroczych przez nasze doświadczenia w które są w jakiś sposób w tych zranieniach, które mieliśmy. Niestety tak jest. Tak? Bo nasza nie prorokujemy z pominięciem duszy. Kiedyś zadał mi ktoś takie pytanie, a bo siostra nie wie, bo jak my odbieramy proroctwo w niebie, nie? Czyli jak jesteśmy, wchodzimy do nieba razem z Panem Jezusem i tam dostajemy proroctwo, to to proroctwo jest bez błędu. Nie? I ja pomyślałam sobie, to fakt. To ja tam bywam, to znaczy, że prorokuję bez błędu. Ale później zadałam mu pytanie, a jak tą widną wracasz, to gdzie lądujesz? I on mówi, no w ciele własnym. Ja mówię, I co ci służy do przekazania tego proroctwa? No, moje ciało. Czyli co to ma wspólnego z niebem? No nic. Nie? I to jest ten moment właśnie, że my zawsze przekazujemy rzeczy przez naszą wyobraźnię, przez naszą intuicję i przez rzeczy, w których funkcjonujemy. Tak? I to jest ze sobą sprzężone. Okej, i teraz, czyli patrząc na te rzeczy, które do tej pory wam pokazałam, na te przykłady, które poznałam, możemy pomyśleć, że fragment z Jana 8:22 poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi nam o konkretnej prawdzie, którą jest Jezus. Bo inaczej rozumiejąc, każda prawda daje ci spokój na dany czas, a później może się okazać nieprawdą. Tak? Czyli tylko prawda znaleziona w Jezusie, w spotkaniu z Nim, jest prawdą, która jest w stanie cię uwolnić. I teraz podsumowując to kazanie, chciałam je podsumować na przykładzie dwóch synów, którzy mieli ojca i którzy przeżyli z tym ojcem różne doświadczenia, które, wiecie, my robimy jako psycholodzy takie analizy, jako ludzie medytacji sprawdzamy, w jakim miejscu my jesteśmy i my będziemy dzisiaj ludźmi medytacji, którzy sprawdzą, w jakim miejscu my jesteśmy, ale najpierw przybliżę wam obraz tych dwóch synów, czyli jednego marnotrawnego i drugiego niemarnotrawnego, tak? I słuchajcie, to byli dwaj chłopcy wychowani w tym samym domu, ale ich sposób funkcjonowania w tym domu był inny. Ich zrozumienie świata było zupełnie inne. Tak? I teraz nie będę już podawała tych przykładów, jak dzieci w domu są traktowani i o mózgu, bo już powiedziałam to wcześniej. O, powiedziałam to wszystko, super. Więc powiem wam tylko te dwa przykłady tych chłopców, czyli tych młodych mężczyzn. Tak? Jeden z nich wyszedł z domu i wszystko stracił, tak? I teraz my nie wiemy, dlaczego on wyszedł. Czy on wyszedł dlatego, że stwierdził, że ten jego ojciec to jest niezły facet, który wszystko musi trzymać w łapach i nie da mu zrobić rzeczy po swojemu. Jest taka możliwość, że tak odbierał swojego ojca. Ale może wyszedł dlatego, że był młodzieńcem, który stwierdził, że on po prostu chce robić rzeczy po swojemu. Tak? I dlatego wyszedł z tego domu i stwierdził, ja spróbuję sam. Ja nie chcę po prostu robić tak, jak ojciec chce. Chcę zrobić to wszystko po swojemu. I słuchajcie, ten człowiek stracił wszystko. Najpierw hulał, szalał, stracił cały majątek. Później stracił wszystkich znajomych, wszyscy go odrzucili. I doszedł do takiego miejsca, w którym stwierdził, że jedyne, co może zrobić teraz, to po prostu iść do swojego ojca i już sobie wymierzył karę. Będę jadł ze świniami u mojego ojca, a i tak będę bardziej szczęśliwy niż tutaj, bo tutaj po prostu umrę. Tak? Czyli tutaj mamy dwie rzeczy a propos tego syna. Po pierwsze, wrócił do domu ojca, czyli ten dom niósł u niego jakąś nadzieję. Pomimo tego, że mógł rozumieć ten świat tak, jak rozumiał, pomimo tego, że widać, że dużo było sytuacji niepozamykanych, które on sobie sam pozamykał w różny sposób, bo każdy z nas je zamyka, a my jako rodzice nie jesteśmy w stanie wychwycić wszystkich sytuacji, które dla dziecka są problemowe, tak? Chyba, że to dziecko uczy się, żeby przychodzić do nas, jak coś się dzieje. Niestety one najczęściej uczą się, że sytuacja dotyczy mnie i jego, to jest sytuacja, o której się nie rozmawia, tak? Więc musimy ich tego oduczyć, ale to jest bardzo trudne, tak? W każdym bądź razie ten syn zdecydował się, że wróci do ojca, ale wyznaczył warunki tego powrotu. Będę jadł obrok ze świniami mojego ojca, bo to jest lepsze, tak? I tu właśnie są te dwie rzeczy. Jedna, on sobie zamknął tam starą sytuację i wyznaczył warunki, na których wróci. Ojciec przyjął go zupełnie inaczej. Dał mu pierścień, tak? I teraz możemy powiedzieć, że przywrócił go do bycia synem na nowo, czyli do byciem dziedzicem. Ale tak naprawdę, słuchajcie, on zrobił go dziedzicem na nowo, bo przecież on już nie miał tego majątku, który był jego majątkiem. on tak naprawdę powinien tam być jakimś takim, nie wiem, kmieciem teraz, tak? Bo reszta majątku należała do ojca i jego drugiego brata. Więc ojciec dał mu na nowo dziedzictwo, które już do niego nie należało, tak? Ojciec to, co zrobił, to zauważcie, zamknął tą sytuację jego przewinień po swojemu. Nie według jego wyobrażenia, a według tego, jak widział to ojciec. I to robi ojciec, kiedy my do niego wracamy, kiedy zgrzeszymy, kiedy robimy coś złego, że zamyka tą sytuację nie tak jak my według naszych doktryn, według naszych przesłanek, według naszych doświadczeń, według naszej intuicji, według naszego proroczego rozróżnienia świata chcielibyśmy, żeby on ją zamknął, a ojciec zamyka sprawę tak, jak chce ją zamknąć. Ja też byłam w takiej sytuacji, w której byłam w bardzo trudnej sytuacji, wszyscy mieli pomysł, jak zamknąć tą sytuację. Ojciec zamknął tą sytuację tak, jak chciał ją zamknąć. I tyle mogę powiedzieć na ten temat, tak? Drugi syn był zupełnym przeciwieństwem swojego brata i tak jak wiecie, był człowiekiem, który pracował bardzo wiernie. Bardzo wiernie, dzielnie, być może, i tutaj tu mi podpowiada to moja intuicja, wasza może podpowie wam co innego, tak? Ale moja intuicja podpowiada mi to, że ten syn po prostu tak był przerażony tym doświadczeniem, który ojciec miał z tamtym synem, że tamten go zdradził, porzucił i zostawił i odszedł, że postanowił dzielnie służyć temu ojcu i być przeciwieństwem swojego brata. Czyli pracować na tej roli, pomagać temu ojcu. Nie zrobił tego z jakiegoś tam dzikiego przymusu, siły sprawczej go ojca, który szybko wszystko trzymał za twarz, bo to widać później w ich konwersacji, tak? Ale zrobił to, nie wiem, może dlatego, że chciał ratować tego ojca. Może dlatego i tutaj niech wasza wyobraźnia wam podpowie, dlaczego ten syn ciągle był w miejscu sługi. Tak? Być może jego doświadczenia niezamykane z przeszłości, patrząc z punktu widzenia psychologicznego, doprowadziły go do tego momentu, ale jakkolwiek, kiedy przyszło na przyjęcie jego brata, to on zamknął to, tą sytuację w bardzo dziwny sposób. Powiedział do ojcu, to ja całe lata ci służyłem, to ja byłem wierny, to ja starałem się zrobić wszystko, żeby być takim twoim, wiesz, nie powiem przydu, ale to mi przychodzi na myśl, pupilem. Nie, takim wiernym sługą. Nie, to nie był Beniaminek rozpieszczony, to był taki dzielny, silny pracownik, który był jak drugi, wiesz, dorosły i który niósł cały ten biznes ojca, bo jego brat zawalił. Tak? On nie mówił swojego zdania, nie rozmawiał z ojcem, bo tutaj było widać, że nie rozmawiał z tym ojcem, ale wiernie służył. I tutaj wielu z was można wsadzić w taką sytuację. Kiedy wiernie służycie, dzielnie pracujecie i dopiero jak przyjdzie taki właśnie pupilek, który po prostu grzeszył, robił różne rzeczy, jest przyjęty jak przyszedł i wy myślicie, a ze mnie się tak nie cieszą, a mnie tak nie przyjmują, tak? To jesteście dokładnie w tym miejscu. I słuchajcie, przypomina mi się, aż mnie to, mieliśmy taką sytuację na treningu psychologicznym, no to już będzie 15 lat temu, kiedy odgrywaliśmy scenę Jezusa, który chodzi za zagubionymi owcami. Nie? Czyli przyprowadza zaginione owce. Było nas 29, no i odgrywaliśmy to jako taką scenkę biblijną. No i wszyscy się oczywiście zapalili do bycia tymi uciekającymi owcami, tak? Jeden był zraniony, drugi był jakiś taki, nie? I tam była taka grupa, która została, nie? No i Pan Jezus przyprowadza... Aha, czyli była grupa, która była, siedziała i była grupa na te 29 takich 6 zagubionych owiec. No i te owce zagubione były po prostu beznadziejne, słuchajcie. On je łapał, one się wycmykiwały i znowu uciekały. I jeszcze miały takie, idź, nie dotykaj mnie, chcę umrzeć, chcę być sam, nie? I my tam siedzieliśmy na tej sali. I słuchajcie, później było takie podsumowanie tego spotkania. I większość, ta prawie 16, która została na sali, mówili, ja jestem wkurzony na Pana Jezusa. Wkurzony na Pana Jezusa. Prowadzący pyta się, mówi, odwróciliście w ogóle znaczenie tej przypowieści. A oni mówią, bo Pan Jezus lata po prostu z językiem na brodzie, ratując te krnąble, głupie, poranione, beznadziejne owce, a my tu siedzimy jak te ciapy, chcąc mu służyć. Tak? A on się nawet nami nie zajmuje, bo tak jest przejęty tymi, którzy giną. Nie? I wiecie, i teraz z perspektywy, zobaczcie, co to jest. To są normalnie ci synowie niemarnotrawni, którzy siedzą i sobie myślą, ile on jeszcze będzie rozpaczał po tej osobie. Cholera jasna, odeszła z kościoła, ma nogi, poszła. I ja się cieszę, że poszła, przynajmniej jest święty spokój, bo tylko problemy robiła. A ten przeżywa. Rozumiecie? I to jest to miejsce, w którym my jesteśmy. Miejsce tych synów niemarnotrawnych, którzy są wierni, są dzielni i uważają, że to jest bardzo ważna cecha. Czy to jest ważna cecha, kochani? To jest bardzo ważna cecha. To przez takich ludzi my jesteśmy w ogóle w stanie coś zbudować. Ale jest taka podstawowa rzecz w tych ludziach. Oni muszą mieć serce syna. Oni nie mogą mieć serca sługi, bo inaczej zawsze w takich momentach będzie to wychodzić. Będzie wychodzić ten ból związany z ich doświadczeniami i to, że kto inny jest bardziej przyjęty od nich. I teraz, jeżeli jesteśmy już w tym momencie, to kończąc tą sytuację tego syna, to widzicie, kiedy on spotkał się z ojcem, to ojciec mu zamknął tą sytuację w sposób, który znowu dla niego był dziwny albo taki nie do objęcia. On powiedział: synu, przecież wszystko, co moje, było twoje. Przecież wszystko, na co pracowałeś, to było twoje. To było to coś, co należy do ciebie. Tak? A ja się tylko cieszę tym, że twój brat, który zaginął, wrócił. Tak? Czyli to było tak, jakby Pan Jezus powiedział do niego: dlaczego myślałeś, że nie pracujesz na swoim? Dlaczego myślałeś, że jesteś tylko sługą we własnym domu Ojca? I słuchajcie, wbrew pozorom, takie spotkanie z Panem Bogiem, bo my myślimy, no tak, no teraz wyszedł na głupca. Myśleliście tak o tym, ten syn marnotrawny, niemarnotrawny, który jest tak naprawdę bardzo pozytywną postacią w tej przypowieści. On dla wielu z nas jest takim, wiecie, bufonem po prostu religijnym, który po prostu jest zły na to, że ojciec przyszedł, że ojciec przyjął tamtego chłopaka, który przecież był taki grzeszny i zły. My nie rozumiemy tego, że to był naprawdę w porządku człowiek, który przez całe lata niósł sobie takie brzemię, że ja jestem nieprzyjęty. I to jego brzemię było obciążeniem, które powodowało taki sposób jego myślenia. Jakieś niezamknięte sprawy, które go męczyły. Tak? One powodowały, że on nie był w stanie spojrzeć na tą sytuację w sposób radosny. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że widzisz, że ktoś jest przyjęty, a ty zostałeś odsunięty, tak się czujesz, to czeka cię podróż. Podróż do spotkania z Jezusem, abyś odnalazł to miejsce swojego bólu i aby odnalazł to miejsce, gdzie jakieś sytuacje w twoim życiu zostały źle zamknięte, że ty tutaj, tu i teraz czujesz się w ten sposób i nie czujesz się synem, który pracuje ze swoim ojcem, ale czujesz się kimś, kto doświadcza bardzo dużego bólu, tak? Okej, okay. Czyli kiedy zostajemy z bólem w naszych relacjach, możemy snuć różne wizje, widzieć różne fakty, możemy się domyślać, ale te wszystkie rzeczy będą niszczyć nasze relacje i nasze zaufanie. I będą powodowały, że załatwimy tak naprawdę ten konflikt po swojemu. Kiedy natomiast w tym konflikcie skoncentrujemy się na tym, co nas boli, dlaczego nas to boli, dlaczego to jest takie trudne dla nas i spotkamy się tam z Jezusem, tak? I damy temu Jezusowi się poprowadzić do tych sytuacji, które powodują takie zniekształcenie tej relacji, w której my teraz jesteśmy, to nastąpi naprawdę zamknięcie tych sytuacji. Czyli nie jesteśmy w stanie teraz zmienić naszych rodziców, naszych doświadczeń, tu i teraz. Nie jesteśmy w stanie spowodować, żeby oni byli inni, ale jesteśmy w stanie podłączyć się do kogoś, kto jest wieczną miłością, kto jest dobrym ojcem, kto jest ojcem wszelkiego ojcostwa, przez krzyż i przez Jezusa Chrystusa i razem z Panem Jezusem udać się do tych miejsc, które przyniosą uzdrowienie w naszym sercu. Które przyniosą uzdrowienie i pozwolą nam odpocząć w relacjach. Odpocząć i nie bać się w tych relacjach. Odpocząć i zrozumieć, co tam naprawdę się dzieje i spowodują, że nie będziemy się bali, kiedy tych relacji tu i teraz nie potrafimy donazwać, zamknąć. Że będziemy potrafili je takim zostawić, bo nasze bezpieczeństwo nie będzie w tych nowych relacjach tu i teraz, ale będzie tam. I to jeszcze dodam, bo my szukamy potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i celu w tych relacjach, ponieważ ciągle mamy tam braki wynikające stamtąd. I tak naprawdę nie jesteśmy już w stanie zmienić tych braków. Jesteśmy w stanie przyczepić się do kogoś, kto tych braków nie ma. Nie ma. Przyczepić się do Jezusa. I On jest w stanie zmienić nasze doświadczenia tam, przez swoją miłość, przez relację, przez spotkanie z Nim. W obydwu przypadkach syna marnotrawnego i niemarnotrawnego. To spotkanie z Ojcem i relacja zmieniła ich doświadczenia, zmieniła tą sytuację. Nie zmieni jej wyjaśnienie rzeczy do końca. Zmieni ich zbudowanie pełnego zaufania z tym, który jest źródłem wszelkiej miłości, z Jezusem. Czy ja mogę poprosić o utwór? Będę śpiewać.
Podkład.
Linia melodyczna.
Okej. Chciałabym, żebyście teraz usiedli, tak jak siedzicie, ale żebyście spróbowali... Puścimy? Uda się nam? Tak? Jeszcze bardziej, żebyście usiedli.
Okej.
Jakoś specjalnie, żebyście usiedli, okej. Ale chciałabym, żebyśmy zrobili coś takiego. Żebyśmy skorzystali z takiej sytuacji, jakiej kiedyś uczyliśmy się, będąc z Garym Oatesem. I żebyśmy dzisiaj nie zapraszali Pana Jezusa do konkretnej sytuacji, bo to jest coś, co możecie zrobić w domu, bo to wymaga takiego dłuższego spokoju. Ale żebyście wyobrazili sobie tą sytuację dwóch synów. Zamknijcie swoje oczy i zobaczcie tych dwóch synów w tym momencie, kiedy jeden przychodzi, a drugi właśnie pyta się sługi o to i czeka go spotkanie z Ojcem. I żebyście teraz zobaczyli, mieliście zamknąć oczy. I żebyście teraz zobaczyli, którym z tych zamykanie oczu pomaga wyobraźni. Okej? Żebyście zobaczyli tych dwóch synów i żebyście zobaczyli, do którego wam bliżej z tych dwóch. Którym bardziej się czujecie? Gdzie bardziej przylgnęło wasze serce? Z waszymi emocjami? Z waszym doświadczeniem? I żebyście w waszym sercu zapytali się, co ty chcesz, tato, mi powiedzieć? I żebyście chwilę w tym miejscu zostali. Tato, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś po naszej stronie. Nigdy po naszej stronie przeciwko komuś, ale Ty jesteś po naszej stronie. I dziękujemy Tobie, że Ty jesteś w tych sytuacjach, że chcesz do nas mówić, bez względu na to, czy jesteśmy tymi, którzy są winni, czy jesteśmy tymi, którzy są wierni, ale w sercu niosą ból. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś tym, który nas dogania, który jest po naszej stronie. I dziękujemy Tobie, że to spotkanie teraz będzie kontynuowane. Będziesz mówił do naszego serca tylko dlatego, że daliśmy Ci dostęp, że wybraliśmy relację. Dziękujemy Tobie za Twoją wolność, której możemy doświadczyć przez to spotkanie, przez Twoje nazwanie tego, co się dzieje wokół nas. Dziękujemy Tobie, że jesteś po naszej stronie, że jesteś po naszej stronie, że nie nazywasz nas zazdrośnikami, że nie nazywasz nas potworami, że nie nazywasz nas ciapami, ale że jesteś obecny, że jesteś dostępny. Dziękujemy Tobie, że jesteś zawsze, kiedy Ciebie wołamy. Dziękujemy Tobie, że prowadzisz nas do bólu naszych doświadczeń, do miejsc, w których potrzebujemy spotkania z Tobą i przynosisz wolność do naszych emocji, do naszych uczuć i do naszych wyobraźni. Dziękujemy Tobie, że Ty to stworzyłeś, całą naszą sferę duszy. I dlatego Ty jesteś w stanie porozwiązywać te węzły gordyjskie, które tam przez lata zrobiliśmy, aby czuć się bezpieczni. Ale teraz przynosimy te miejsca naszego bezpieczeństwa, naszych zamknięć, niewłaściwych zamknięć, naszych zrozumień, niewłaściwych do zrozumień. I prosimy Ciebie, abyś Ty zaczął tam działać. Abyś pociągnął za właściwą nitkę i rozplątał ten węzeł, który latami bolał. Abyś pociągnął za właściwą nitkę i abyśmy mogli odczuwać pełną piersią, że Ty jesteś. I abyśmy mogli pełną piersią odczuwać, że Ty dajesz nam swoją wolność do wyruszenia do przodu. Że Ty jesteś tym, który prostuje nasze sumienie. Że Ty jesteś tym, który prostuje nasze dusze, że przeszłe doświadczenia nie będą więcej zniekształcać naszych relacji i naszych doświadczeń, że nie będą powstrzymywać nas i wiązać naszych nóg, że będziemy gotowi wyruszyć do Twojego przeznaczenia bez brzemienia przeszłości, ale z brzemieniem Twojej obecności, Twojej łaski nad nami. Dziękujemy Tobie za Twoją obecność i za Twoją łaskę. Amen.
Amen.
Amen. Kochani, to jest koniec. Myślę, że jeżeli to są dla Ciebie nowe tematy, to warto przesłuchać tego drugi raz. Natomiast większość z Was już jest po tych wszystkich uzdrowieniach i rozumieliście to bardzo mocno. Pamiętajcie, że w tych rzeczach chodzi o doświadczenie. O doświadczenie spotkania z Nim, które jest przemieniające. Doświadczenie spotkania z Bogiem i z Synem, bo to jest doświadczenie przemieniające nasze doświadczenia z przeszłości, nasze bóle z przeszłości. Pan Jezus chce mówić do Twojego serca, chce być w Twoim życiu obecny już teraz. Jeżeli przyszedł spotkać się z uczniami z Emaus, jeżeli spotkał się z Janem, jeżeli spotkał się z Pawłem, który spadł z konia, to Pan Jezus chce mieć miejsce spotkania z Tobą. I to jest najbardziej przemieniające doświadczenie w życiu człowieka. Spotkanie z Bogiem. Więc zostawiam Was w tym miejscu spotkania, abyście mogli kontynuować i aby Wasze serducha były podniesione i abyście mogli wyruszyć do Waszego biegu. Amen. Dziękuję Wam bardzo.
Amen.